Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 16 czerwca, dzień ferialny czwartej klasy. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do sprawki z Polski. Nagła zmiana w Prawie i Sprawiedliwości. Stało się coś, co jeszcze miesiąc temu wydawało się niemożliwe. Pod koniec maja środowisko Prawa i Sprawiedliwości zaczęło odnosić się wobec państwa ukraińskiego w sposób całkowicie odmienny niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Niegdysiejsi słudzy narodu ukraińskiego zmienili swoje nastawienie niemal o 180 stopni i zaczęli dostrzegać szowinizm oraz antypolską politykę historyczną naszego południowo-wschodniego sąsiada. Wydarzeniem, od którego zaczęła się ta niespodziewana zmiana, było wydanie przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dekretu, na mocy którego jednostka wojskowa sił operacji specjalnych została nazwana imieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w czasie II wojny światowej doprowadziła do ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Podolu i w Małopolsce Wschodniej. W związku z zachowaniem prezydenta Ukrainy, pan prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że rozważa pozbawienie go najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce – Orderu Orła Białego. Pan prezydent miał już skonsultować się z Radą Orderu i twierdzi, że we właściwym czasie podejmie decyzję o cofnięciu odznaczenia. Jak na razie musimy stwierdzić, że dość długo to już trwa. Przypomnijmy, że pan Zełenski otrzymał Order Orła Białego w roku 2023 z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, który podobnie jak pan Karol Nawrocki został głową państwa polskiego z ramienia PiSu. Według wygłoszonej w TVN24 relacji profesora Motyki na podstawie opinii z ukraińskiego internetu w styczniu 2022 roku miało dojść do układu między prezydentami Zełenskim i Dudą, zgodnie z którym mieli obaj powstrzymywać się od poruszania kwestii historycznych. Oznaczało to również ze strony ówczesnego polskiego prezydenta rezygnację z domagania się zdjęcia zakazu ekshumacji polskich ofiar UPA. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, to porozumienie faktycznie miało miejsce, a wiele na to wskazuje, nikt temu nie zaprzecza, to byłby to jednoznaczny akt zdrady. Teraz jednak w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wydaje się panować inna mądrość etapu. Kiedy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego pan Andrzej Szeptycki z Polski 2050 oznajmił w Radiu Tok FM, że UPA to byli tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, ukraińscy żołnierze niezłomni. Bardzo ostro zareagował na to kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera pan poseł Przemysław Czarnek. Powiedział tu cytat: będziemy żądać jego dymisji. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce. Po wejściu w życie mojej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim, za takie słowa temu człowiekowi będą groziły 3 lata więzienia. Dodatkowo pan Czarnek, reagując z mównicy sejmowej na nazwanie pana posła Dariusza Mateckiego politycznym pasożytem przez posła PSL pana Jarosława Rzepę, ostro skrytykował obóz rządzący, również nazywając jego polityków pasożytami oraz zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. A przy okazji odniósł się również do wiceministra Szeptyckiego, mówiąc: wstyd, skandal, żądam przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy. Dlaczego w tym rządzie dalej Ukraińcy obrażają Polaków? W związku z tymi słowami Polska 2050 złożyła wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła Czarnka. W piśmie czytamy: użycie sformułowania „dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy” miało na celu zdeprecjonowanie członków Rady Ministrów, nie ze względu na ich merytoryczne działania, ale ze względu na ich przypisywane pochodzenie narodowościowe. Tego typu wypowiedzi padające z mównicy sejmowej mają destrukcyjny wpływ na społeczeństwo, podsycając nastroje szowinistyczne i nacjonalistyczne w przestrzeni publicznej. Koniec cytatu. Na narodowość wiceministra Szeptyckiego przy okazji krytyki jego słów równających UPA z żołnierzami niezłomnymi zwróciła uwagę również pani Dorota Gawryluk na antenie Polsat News. Choć wypowiedź dziennikarki nie skupiała się na ukraińskim pochodzeniu polityka, ale na skandalu, który wywołał swoim porównaniem, mimo tego pani Agnieszka Kublik z Gazety Aborczej zapowiedziała złożenie na panią Gawryluk skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jej podstawę ma stanowić artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji, mówiący m.in. o zakazie w przekazach medialnych treści dyskryminujących ze względu na pochodzenie etniczne. Choć w naszej ojczyźnie wciąż nie brakuje obrońców banderyzmu, to jednak zmiana podejścia Prawa i Sprawiedliwości do ukraińskiego szowinizmu jest bardzo wyraźna i powiem Ci, mój drogi słuchaczu, że nie do końca umiemy wskazać przyczynę tej zmiany. Można domyślać się, że chodzi o wykreowanie Przemysława Czarnka jako alternatywy dla wyborców Grzegorza Brauna. Można również spekulować odnośnie zmiany relacji politycznej Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej, co również może mieć wpływ na całkowicie posłuszną Amerykanom partię pana Jarosława Kaczyńskiego. Ciekawe, czy kiedyś członkowie PiS, którzy nazywali ludzi zwracających uwagę na szerzenie się banderyzmu na Ukrainie ruskimi agentami i onucami, uznają swój błąd i przeproszą za niego. Niestety, bazując na dotychczasowych zachowaniach głównych członków tej partii, nasza redakcja szczerze w to wątpi. Najważniejsze jednak w całej tej sytuacji, w tym dla pana Zełenskiego, jest nie to, co kto o nim mówi, czy też jakie ordery mu daje czy odbiera, ale to, że na Ukrainę wciąż z różnych państw płynie sprzęt wojskowy i pieniądze. Niestety w przypadku Polski obecnie nic nie zapowiada, żeby pod tym względem wiele miało się zmienić. I to, mój drogi słuchaczu, wybrana na dzisiaj sprawka z Polski. Teraz, zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z radością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, szukał pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma szukała prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Na hasło sprawki Kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Mój drogi słuchaczu, rasizm w Stanach Zjednoczonych wydawał się być sprawą zupełnie nieaktualną jeszcze w roku 2008. Natomiast po kryzysie ekonomicznym z tamtego roku użyto całego szeregu narzędzi inżynierii społecznej, tak by, zgodnie z zasadą dziel i rządź, podzielić amerykańskie społeczeństwo również na tle rasowym. Stopień, do jakiego się to udało, bardzo dobrze obrazuje niniejsza sprawka. 9 czerwca czarnoskóry Carmelo Anthony został skazany w Teksasie na 35 lat więzienia za morderstwo swojego rówieśnika Austina Metcalfa, białego 17-latka. Do tragedii doszło 2 kwietnia ubiegłego roku we Frisco w rejonie miasta Dallas w Teksasie podczas zawodów lekkoatletycznych, w trakcie których Austin Metcalf poprosił Carmelo Antonego o opuszczenie miejsca zarezerwowanego dla jego szkoły, na co ten wyjął z plecaka nóż i wbił go w pierś Metcalfa. Obrońcy 19-letniego już dziś Carmelo Antonego przekonywali, że działał on w samoobronie, ale ława przysięgłych nie dała temu wiary. Sprawa ta wydawałaby się równie prosta, co tragiczna. Natomiast to, co rozpętało się po ogłoszeniu wyroku, przypomnijmy, 35 lat więzienia, bardzo wyraźnie obrazuje ową inżynierię społeczną, którą ciągle próbuje się podzielić kraj ze względu na rasę. Otóż tuż po ogłoszeniu tego wydawałoby się sprawiedliwego i prostego wyroku, przed sądem rozpętała się istna histeria czarnoskórych aktywistów, w tym Black Lives Matter i Czarnych Panter. Żądali oni uwolnienia mordercy, mieli transparenty "Uwolnić Carmelo". Wyśmiewali rodzinę ofiary oraz twierdzili, że Carmelo powinien był zabić również brata Austina oraz wzywali do wojny przeciwko białym. A następnie w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych Czarnoskórzy zaczepiali białych i atakowali ich fizycznie, krzycząc przy tym, że właśnie ten człowiek zasiadał w ławie przysięgłych, która skazała Carmelo Antonego w procesie o morderstwo. Ów obłęd jest następstwem tego, co dzieje się w przestrzeni internetowej. Jeden z anonimowych użytkowników platformy X dodał zdjęcie Austina Metcalfa w trumnie, które przerobił w ten sposób, że dodał do jego odzieży napis „Martwy frajer” oraz skrót BLM. Z kolei czarnoskórzy aktywiści Black Lives Matter publikują swoje zdjęcia, na których sikają na grób zamordowanego białego nastolatka. Większość z tych zdjęć to produkcja sztucznej inteligencji, ale przynajmniej jedno z nich okazało się autentyczne. A to nie jedyny sposób, w który po ogłoszeniu wyroku profanuje się grób Austina Metcalfa. Wyrzuca się również na niego śmieci oraz rozsmarowuje odchody. Pigmentalnie uposażona pani doktor Stacy Patton, wykładająca dziennikarstwo na Uniwersytecie Howarda, w swoim artykule na temat morderstwa Austina Metcalfa postawiła tezę, że za śmierć białego chłopaka odpowiedzialny jest jego ojciec, który, tutaj cytat, zawiódł jako ojciec, ponieważ nie nauczył syna, że, tutaj kolejny cytat, czarni chłopcy mają granice. Według dr Patton biały chłopak zginął w konsekwencji swojej własnej decyzji, ponieważ, tutaj znów cytat, nie uszanował granic czarnego chłopaka. I dalej pani wykładowca z Uniwersytetu Howarda twierdzi, że cała sytuacja zaczęła się od próby, jak to określiła, kontroli białego nad ciałem czarnego. I warto, mój drogi słuchaczu, zauważyć, że owo ostatnie twierdzenie ma w sobie coś ze smutnej prawdy. Natomiast to nie biały kontroluje czarnego, lecz panowie o pierwszorzędnych korzeniach, którzy próbują zawładnąć nie tylko jego ciałem, ale przede wszystkim umysłem, tak by wykorzystać go do walki z cywilizacją białego człowieka, by w jej miejsce ustanowić tyranię, według zasad księgi na literkę T, której nazwa kończy się na UD. W miejsce prawdy i obiektywnej sprawiedliwości ma być wprowadzona plemienna solidarność. Co interesujące, w Polsce całkiem niedawno pojawiła się organizacja Black Justice in Poland, Sojusz na rzecz czarnej sprawiedliwości w Polsce, która jest finansowana przez międzynarodowe instytucje powiązane bezpośrednio z siecią fundacji George'a Sorosa. Black Justice in Poland ma zapewniać wsparcie dla społeczności afrykańskiej w jej osiedlaniu się oraz w walce z rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji. Brzmi dość znajomo. Im bardziej Polska będzie prawdziwie katolicka, nie nowego adwentu, nie synodalna, ale katolicka, tym trudniejsze będzie jej zdominowanie przez wrogie siły. I choć w naszej ojczyźnie jak na razie trudno jest mówić o jakiejś plemiennej solidarności rasowej, to powinniśmy być wyczuleni na wszelkie inne próby podzielenia Polaków na różne plemiona, co czyni się głównie za pomocą mediów. Z ludźmi o innych poglądach możemy się cywilizowanie nie zgadzać, ale nigdy nie popadajmy w plemienną nienawiść i jak najwięcej módlmy się za nich i za całą Polskę. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ojciec Gabriel Roskini, katechizm maryjny. Kontynuacja części trzeciej, kult maryjny. Punkt trzeci. Kult miesięczny. Pierwsza sobota miesiąca. Pierwsza sobota każdego miesiąca poświęcona jest wynagrodzeniu zniewag wyrządzonych niepokalanemu sercu Matki Bożej. Ta pobożna praktyka w swej dzisiejszej postaci powstała w roku 1890 z inicjatywy służebnicy Bożej siostry Dolores Inglese, zmarłej w roku 1928 ze zgromadzenia wynagradzających służebnic Najświętszej Maryi Panny w Adrii. W lutym roku 1889 pod wpływem nieodpartego natchnienia wprowadziła ona pobożną praktykę komunii wynagradzającej, niebawem zatwierdzonej przez władze kościelne. Ta pobożna praktyka wynagradzająca wzbogacona została jeszcze w tym samym 1904 roku odpustami nadanymi przez świętego Piusa X. Jasne potwierdzenie uznania Królowej Nieba dla dzieła wynagrodzenia maryjnego miało miejsce podczas słynnych objawień w Fatimie. Wynagrodzenie bowiem za zniewagi wyrządzane nieustannie dostojnej królowej nieba i ziemi jest myślą przewodnią słynnych zaleceń podanych w Fatimie. Sama Matka Najświętsza wskazuje pobożnym pastuszkom, jakie praktyki wynagradzania znajdują w jej oczach największe uznanie. Są to 1. Komunia wynagradzająca w pierwszą sobotę każdego miesiąca. 2. Odmawianie różańca. 3. Ofiarowanie jej niepokalanemu sercu w duchu wynagrodzenia codziennych dobrych uczynków i cierpień. Ponadto Matka Boża obiecała swą opiekę w godzinie śmierci i łaski potrzebne do zbawienia wiecznego tym wszystkim, którzy w intencji wynagrodzenia przystąpią do spowiedzi i komunii świętej przez 5 pierwszych sobót kolejnych 5 miesięcy. Odmówią wówczas jedną cząstkę różańca i będą przez kwadrans rozważać jego tajemnice. Punkt 4. Kult roczny. Kiedy Kościół rozpoczął uroczyste obchodzenie świąt Matki Bożej? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Barbarzyńskie akty w polskich świątyniach. Jak informuje Radio Poznań, poznańscy dominikanie zakładają monitoring z powodu zakłócania mszy i wypróżniania się w kościele. Przeor ojciec Marek Urbanowski zauważył, że do kościoła przy Alei Niepodległości przychodzi coraz więcej osób, które zaburzają porządek w przestrzeni sakralnej. Zdarzają się przypadki osób pijanych, które podchodzą do zakonników podczas mszy i nabożeństw. Ponadto kloszardzi załatwiają się na terenie klasztoru. Według ojców dominikanów ci ludzie odrzucają propozycję pomocy, a interwencje służb nie rozwiązują problemu. Czas pokaże, czy monitoring powstrzyma akty profanacji i wandalizmu. Poznańscy dominikanie zwrócili się również z następującym apelem do wiernych. Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach kilka razy próbowano zakłócić liturgię mszy świętej. Naruszono przestrzeń kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Doszło też do aktów wandalizmu na krużgankach klasztoru. Ponieważ nie zawsze któryś z braci ma możliwość bezpośredniego zareagowania w takiej sytuacji, w związku z tym chcielibyśmy Państwa prosić o pomoc i zwracanie uwagi osobom przeszkadzającym w modlitwie oraz zgłaszanie takich sytuacji do zakrystii, jak również wzywanie kompetentnych służb mundurowych. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że osoby proszące o jałmużnę na dziedzińcu przed kościołem wielokrotnie miały z naszej strony oferowaną systemową pomoc, ale nie chciały z niej skorzystać. Koniec cytatu. Opisywane przez poznańskich dominikanów akty barbarzyństwa w przestrzeni sakralnej nie są jedynymi w Polsce. 6 czerwca 19-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wszedł do otwartego dla wiernych kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie, w województwie zachodniopomorskim, i dopuścił się aktów wandalizmu. Najpierw oddał mocz w konfesjonale, a następnie zaczął niszczyć wyposażenie kościoła. Dzięki monitoringowi został szybko namierzony i zastosowano wobec niego dozór policji. Po zakończeniu postępowania sprawa trafi do sądu, który zgodnie z polskim prawem za tzw. obrazę uczuć religijnych może wymierzyć karę do 2 lat pozbawienia wolności, czyniąc z człowieka drogę posoborowego kościoła i podkreślając jego nieskończoną godność. Judeomoderniści zapominają o skutkach, jakie powoduje w człowieku grzech pierworodny. Sytuacje ze sprofanowanych kościołów przypominają, że oprócz ontologicznej, czyli wrodzonej godności, człowiek przede wszystkim posiada godność moralną, którą może całkowicie utracić i zniżyć się do poziomu zwierzęcia, a odrzucając łaskę Bożą zostać na wieki potępionym w piekle. Ta katolicka prawda jednak kłóci się z fałszywą antropologią propagowaną od ostatniego soboru. Przypadków barbarzyńskich aktów profanacji, świętokradztwa i wandalizmu w katolickich świątyniach jest coraz więcej. Natomiast profanacja, świętokradztwo i wandalizm nie zawsze przybierają tak wyrazistą formę, choć istota pozostaje ta sama. Bardziej subtelna część z nich, jak udzielanie i przyjmowanie komunii świętej na rękę, albo tańce w czasie liturgii do infantylnych piosenek, jest nie tylko akceptowana, ale przecież inicjowana przez władze duchowne. Komuś myli się konfesjonał z toaletą, a komuś innemu budynek kościoła myli się z dyskoteką albo salą koncertową. Ktoś w ataku szału rozsypuje na posadzkę hostię z tabernakulum, a inni z kolei rozsypują cząsteczki tychże hostii, strącając je ze swych dłoni w czasie rozdawania komunii świętej. Katolik tradycyjny może za te wszystkie akty barbarzyństwa podjąć akty wynagradzające Panu Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, na przykład poprzez godne przyjęcie komunii świętej w tej intencji. Powinien też modlić się przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, pośredniczki wszelkich łask, o nawrócenie grzeszników. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Pozwolę też sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za wszystkich naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.